W ramach naszych wykładów dotyczących dekalogu omawiamy zagadnienie bóstwa, zagadnienie dotyczące osoby Boga i w ramach tego tematu mówiliśmy już o Bogu Ojcu, mówiliśmy o Jezusie Chrystusie, że jest Bogiem. Dziś chciałbym mówić o Duchu Świętym i również zwrócić naszą uwagę na to, że jest On Bogiem. Oczywiście nie chcę omawiać całego tematu i zagadnienia związanego z osobą Ducha Świętego, ale ten szczególny temat chciałbym dziś poruszyć. W związku z tym przeczytajmy najpierw jako wprowadzenie trzy wersety z Ewangelii Jana, 14 rozdział, wiersz 16 do 18. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jest rzeczą niezwykle interesującą to, że Biblia zaczyna się i kończy prezentacją osoby Ducha Świętego. Gdy otwieramy pierwszą stronę Biblii i czytamy pierwsze dwa wersety, brzmią one następująco. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I kończy się Biblia księgą objawienia Jana, a tam znajdujemy w ostatnich wersetach takie słowo. A Duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A ten, kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. A więc widzimy, że osoba Ducha Świętego jest nam zaprezentowana zaraz na początku Biblii i jakby kończy całą informację dotyczącą Boga, również wzmianka o Duchu Świętym, czy też wręcz przypomnienie, że oto Duch mówi, przyjdź, Panie Jezu. Wierzymy w Boga, który objawił się w trzech osobach. Jako Bóg Ojciec, jako Bóg Syn i jako Bóg Duch Święty. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, to bardzo często nie mówimy o Nim jako o osobie. Gdy mówimy o Duchu Świętym, to wielu ludzi mówi o przeżyciu, mówi o czymś, mówi o tym, co przeżyli, ale nie mówią o Duchu Świętym jako o sobie. Mówią, miałem czy miałam przeżycie związane z Duchem Świętym. Miałam czy przeżyłem napełnienie Duchem Świętym. Ale jakby w tym wszystkim brakuje tego akcentu, że Duch Święty to nie jest coś bezosobowego, ale że jest to osoba, trzecia osoba bóstwa. A więc nie jest to tylko jakieś przeżycie, ale jest to osoba. Kim zatem jest Duch Święty? I chciałbym w tym wykładzie odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania. Czy Duch Święty jest osobą i czy Duch Święty jest Bogiem? Czy Duch Święty jest natchnieniem, jakie miewają artyści? Czy ma coś wspólnego z zapałem i entuzjazmem? Duch Święty nie jest stworzonym duchem, tak jak duch ludzki, ale jest Bogiem. Jezus Chrystus w 4 rozdziale Ewangelii Jana w 24 wersecie powiedział, Bóg jest duchem. Nie jest on zatem jakąś funkcją czy normą. Nie jest uosobieniem dobra, ale jest bardzo rzeczywistą osobą, choć niematerialną. Istnieją poglądy uznające, że Duch Święty jest jakąś bezosobową mocą. Jakimś bezosobowym wpływem Boga na człowieka. świadomością, jakąś siłą, ale nie osobą. Wiemy z Bożego Słowa, że Duch Święty pochodzi od Boga Ojca i od Syna. A więc stanowi trzecią osobę Trójcy. Prawdą jest, że w Biblii w wielu miejscach Duch Święty jest przedstawiony w formie bezosobowej. Jednakże są to opisy Jego działania podane w symbolu. Duch Święty jest osobą, ponieważ posiada cechy osobowe. I Duch Święty zamieszkuje w naszych sercach, włada naszym życiem. Posługuje się nami tak, jak On uważa to za stosowne. Istnieją trzy wyraźne znaki świadczące o tym, że Duch Święty jest osobą. Po pierwsze, w Biblii Duch Święty, Duchowi Świętemu, przypisuje się wszystkie charakterystyczne cechy osobowości, a więc wiedza, umiejętność poznania, uczucia, wola, intelekt. Ludzie jednak rozumieją to w taki sposób, jak gdyby Duch Święty miał ręce, nogi, głowę, nos, twarz. Tak sobie wyobrażają Ducha Świętego jako konkretnie osobę wyobrażającą człowieka. Tak nie jest. To nie są cechy charakterystyczne osobowości. To są cechy ciała. A Duch Święty nie ma ciała, tak jak człowiek. Charakterystycznymi cechami osobowości są wiedza, umiejętność poznania, uczucia, wola. Każda istota, która wie, czuje i chce, jest osobą. Niekoniecznie musi mieć ciało. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 5 rozdziale, wiersz 8-9, w 2 liście do Koryntian powiada: wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. A więc niekoniecznie musimy być w ciele, by być osobą. Nie przestajemy istnieć jako osoby, chociażby nie będziemy mieli ciała. O tym mówi Boże Słowo. To dotyczy przecież naszej wieczności. I dalej, że ten sam apostoł Paweł powiada, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. W tym miejscu Duchowi Świętemu jest przypisana wiedza i umiejętność poznania. Dalej, w tym samym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdziale, a w wierszu 11 jest powiedziane, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. A więc Duch Święty jest osobą, która dysponuje, która może wziąć nas w dyspozycję i rozporządzać nami. Część ludzi popełnia w tym miejscu błąd, starając się przyjąć Ducha Świętego jako jakąś boską siłę. Siłę, którą mogliby się oni dowolnie posługiwać. Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. Powiada apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 27. Greckie słowo przetłumaczone w tym miejscu przez nas jako zamysł brzmi fronema, a ma to znaczenie takie, w którym objęte jest nasze myślenie, czucie i chcenie. Proszę was, powiada apostoł Paweł w liście do Rzymian 15, rozdział wiersz 30, proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha. To jest wspaniała myśl. Ona uczy nas, że Duch Święty nie jest jakimś ślepym wpływem, ani ślepą potęgą, która wpływa dodatnio na nas. nasze życie, lecz że jest osobą miłującą i to miłością szczególną. Czy kiedykolwiek ktoś z nas w swojej modlitwie zwracał się, klękając, czy stając przed Bogiem: Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoją wielką miłość? A przecież w naszym zbawieniu Duch Święty ma taki sam udział, jak pozostałe osoby, jak Ojciec i Syn. Nehemiasz w 9 rozdziale, wierszu 20 powiada: dałeś mi swego dobrego ducha, aby pouczał. A więc Duch Święty został dany jako nauczyciel. Tu z kolei, w tym wersecie, jest przypisana inteligencja, dobroć. A więc Duch Święty jest nauczycielem. Niektórzy wręcz twierdzą, że jeśli już mówimy o osobie Ducha Świętego, to właściwie tę naukę znajdujemy tylko w Nowym Testamencie. Ale chociażby ten cytowany werset udowadnia nam, że cechy osobowościowe czy osoby Ducha Świętego są również w Starym Testamencie. Znajdujemy je bardzo wyraźnie, mówiące nam, kim jest Duch Święty. Dalej. List do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 30 powiada: nie zasmucajcie Ducha Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A więc jest tutaj mowa o tym, że Ducha Świętego można zasmucić. Nie można zasmucić czegoś, co jest bezosobowe, co jest jakimś tylko wpływem, jakąś energią, jakąś mocą, bo to nie myśli. Duch Święty jest osobą, którą można zasmucić. A więc to jest bardzo wyraźna cecha osoby. On jest osobą, która nas miłuje, która jest święta, jest osobą, która jest wrażliwa i najdelikatniejsza forma grzechu zasmuca tę wspaniałą osobę Ducha Świętego. Zwierzę nie może rozsądzać i rozpoznawać, dlatego że zwierzę nie ma tego elementu, który ma człowiek. Nie ma ducha ludzkiego. Więc nie ma tej części najbardziej wrażliwej, czułej. Zwierzę ma instynkt, ale nie ma ducha. Po drugie, Duchowi Świętemu przypisuje się wiele czynności, których może dokonywać, które może dokonywać tylko osoba. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, wiersz 10 powiada: gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Innymi słowy, Duch Święty nie jest tylko objawieniem, ale też oświeca nasz umysł i bada, objawia, co składała ta osoba. Dalej apostoł Paweł powiada w 8 rozdziale listu do Rzymian, wiersz 26: podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionym westchnieniu. Tu mówi się o czymś, co może tylko osoba, a mianowicie modlić się. Duch Święty wspiera nas w modlitwie, wspomaga nas. On też modli się. I te wersety, które cytowałem na początku. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam. To nie może być bezosobowy wpływ. Nie może być to jakaś moc, jakaś energia. Już te wersety świadczą o tym, że jest to osoba. A 16 rozdział Ewangelii Jana powiada: gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, Pan oznajmi. On mnie uwielbi, z mego wejdzie i Pan oznajmi. Tylko osoba może przyjść, tylko osoba może wprowadzać we wszelką prawdę, Tylko człowiek może mówić. Nie znamy żadnej innej istoty, która na ziemi może mówić. Ktoś powie, no papuga może powtarzać. No i właśnie, tylko może powtarzać, ona nie myśli. Ona coś może naśladować, ale samodzielnie niczego nie wymyśli. A więc tylko osoba, człowiek może posługiwać się mową. I Duch Święty posługuje się. Mówi, a więc jest osobą. Po trzecie, Duchowi Świętemu przypisuje się funkcję osoby w działaniu. Ja prosić będę Ojca i dam Wam innego pocieszyciela. A więc jest tu Duch Święty przedstawiony jako pocieszyciel, który przyszedł i zajął miejsce Jezusa Chrystusa. Czy można sobie wyobrazić, że Jezus powiedziałby, czy zalecałby nam kogoś, czy coś, co byłoby tylko jakąś mocą, co by Jego zastąpiło, w Jego imieniu by było tu, nie dając nam bezpośrednio kontaktu z Bogiem, tylko byłoby jakimś dobrym wpływem. Nie wierzę, że Jezus mógłby pozostawić nam tylko jakąś siłę, a nie pozostawić nam pocieszyciela, który byłby taką samą osobą, jak On, Jezus Chrystus. A więc Jezus powiedział, że On, boska osoba, pójdzie, ale przyjdzie inna boska osoba, która zajmie Jego miejsce. Pocieszyciel, to greckie słowo parakletos, to ten, który został zawołany, aby stać u boku drugiego. I to jest bardzo ważne dla nas, znających osobę Jezusa Chrystusa, mających świadectwo Biblii, że Jezus Chrystus żył na ziemi. I że teraz przychodzi parakletos, ten, który zajmuje miejsce Jezusa Chrystusa, aby dalej być naszym pocieszycielem, aby wstawiać się u Ojca za nami, grzesznikami. Do tej pory Jezus był parakletos tych uczniów, z którymi chodził, z którym oni chodzili. A teraz, gdy On został zabrany, On miał być pochwycony. Jezus powiedział, przyjdzie inny pocieszyciel, ale to będzie również ktoś, kto stanie przy waszym boku i będzie was wspierał i będzie za wami się stawiał. Duch Święty zatem nie jest jakąś bezosobową siłą, jak siła grawitacji czy magnetyzm. On jest osobą ze wszystkimi jej cechami. Po czwarte, Duch Święty jest osobą boską na podstawie atrybutów Bożych, które są Jemu przypisane. Duch Święty jest równy Ojcu, co łatwo jest zauważyć w następujących wersetach, ponieważ są ludzie, którzy uważają, że On nie jest równy Ojcu, że jest jakby podrzędną osobą. Wyciągają ten wniosek na podstawie jakoby kolejności, którą prezentuje Nowy Testament, wymieniając Bóg Ojciec, Syn i Jezus Chrystus. Ale jest wiele wersetów, które w innej kolejności przedstawiają Ducha Świętego, mówiąc Pan, Duch Święty i Bóg na przykład. Więc nie, to nie jest jakaś tu zależność, że Duch Święty jest jakby tą trzecią, niżej postawioną osobą bóstwa, ale jest równy Ojcu. 12 rozdział 1 listu do Koryntian, 4 i 6 wiersz. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Najpierw Duch Święty wymieniony, potem jest dopiero Jezus Chrystus. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg. W trzeciej kolejności dopiero Bóg. Ale wszystkie te trzy wymienione osoby, to jest ten sam Bóg. Cały czas to słowo nam tu podkreśla, który sprawia wszystko we wszystkim. Efezjan, 2 rozdział, wiersz 18. Albowiem przez Niego, czyli Chrystusa, mamy dostęp do Ojca, a więc kolejność inna, Syn, Ojciec, jedni drudzy w jednym duchu. A więc ta kolejność nic nie oznacza, że jest tu jakieś podporządkowanie. Są równi sobie. 13 rozdział 2 listu do Koryntian, 13 wiersz. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha. A więc znów inna kolejność niż nam się by to pozornie wydawało. Słowo Boże powiada, odpowiada, że Duch Święty jest wieczny, wszechobecny, wszechpotężny, wszechwiedzący. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, wiersz 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Oczywiście ja cytuję pewne fragmenty wyjęte z rozdziałów, które mówią o tym, co chcę tu zaakcentować. A więc list do Hebrajczyków przedstawia Ducha Świętego jako Ducha Wiecznego. Psalm 139, wiersz 7 i 8. Dokąd pójdę przed Duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Wszechobecny. Duchowi Świętemu przypisywane są Boże czyny, na przykład stworzenie, odrodzenie, zmartwychwstanie. Księga Ioba, 33 rozdział i wiersz 4. Duch Boży stworzył mnie, powiada Ioba. A tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. A więc jest tu twórcza moc Ducha Świętego. Oczywiście poznajemy Ducha Świętego już z pierwszego wersetu Biblii, gdy powiada się tam: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią gór. Duch Boży był tym, który brał bezpośredni udział w tym tworzeniu całego kosmosu i wszechświata. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, wierszu 18 powiada: Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwy, aby was przywieźć do Boga. A w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W rozmowie z Nikodemem Chrystus mówi o działalności Ducha Świętego, o narodzeniu z Ducha. To oznacza, że Duch Święty stwarza nowe życie w człowieku, nowe serce. Mówi o twórczej mocy Ducha Świętego. W liście do Tytusa, w trzecim rozdziale, wierszu 5 czytamy: zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Zatem Duch Święty nie tylko tworzy nowe serce, ale zamieszkuje w nim. Jest pogląd mówiący, zwłaszcza prezentują go niestety świadkowie Jehowy, że Duch Święty jest tchnieniem, jakimś ożywczym tchnieniem, czy jakimś bezosobowym wpływem. Wyciągają ten wniosek na podstawie jednego wersetu, a mianowicie używają wersetu z listu do Hebrajczyków, z pierwszego rozdziału, wiersz 7, który powiada tak: o aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. I powiadają, że przecież to tak samo jest z Duchem Świętym. Jest to jakiś wicher, jakiś płomień, ale przecież o nas, w liście do Tytusa, jest powiedziane, że jesteśmy sługami. Czy o nas zatem też trzeba powiedzieć, że jesteśmy sługami ognia, jakimiś wichrami? A jednak jesteśmy ludźmi, jesteśmy osobami. A więc aniołów nie można uważać tylko za jakieś wichry, ale aniołowie to też konkretne osoby. Aniołowie pojawiali się, rozmawiali. Apostoł Piotr, gdy był w więzieniu, czytamy, że zjawił się anioł pański, światłość rozjaśniła celem, trącił Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstań prędko. To nie była jakaś bezosobowa moc. Jaka moc mogłaby rozmawiać, mówić? A więc nie można Ducha Świętego uważać tylko za jakieś tchnienie czy wichę. Wydarzyli z Ananiaszem i Safirą, apostoł Piotr powiedział wprost: to omotał szatan serce twoje, przez okłamałeś Ducha Świętego. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. A więc wyraźnie tu jest powiedziane, że Duch Święty jest Bogiem. Bo Piotr powiada, Duchowi Świętemu skłamałeś, a ten Duch Święty jest Bogiem. Nielogicznie zatem brzmiałyby wersety czy teksty, które w myśl takiego pojmowania moglibyśmy w tych miejscach, gdzie słowa o Duchu Świętym, wstawić wyrazy. Moc, wiatr, myśl, zasady, jaką przedstawiają świadkowie Jehowy. Czy moglibyśmy zatem, czy nie tylko oni, ale ktoś, kto tak właśnie myśli, że Duch Święty nie jest osobą, tylko jakąś mocą, wpływem, czy można byłoby zatem ten werset tłumaczyć tak, iż to byłoby rozsądne i logiczne? Oto okłamałeś moc. Skłamałeś wiatrowi. Czy to jest logiczne? To brzmiałoby nielogiczne. Nielogicznie. Ale spróbujmy jeszcze kilka takich wersetów zaprezentować, jak brzmiałyby. Oto werset z Dziejów Apostolskich 1:8. Weźmiecie moc Ducha Świętego. A gdybyśmy to zamienili, weźmiecie moc mocy. To nielogicznie. Albo weźmiecie Ducha Świętego, Ducha Świętego. Ten werset brzmiałby zupełnie nierozsądnie. I no wtedy nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i mocy, tchnienia, wiatru. No bo jeśli nie Duch Święty nie jest osobą, tylko jakąś mocą, wpływem, to równie dobrze możemy logicznie myśląc tak teraz użyć, prawda? A więc iście i chrzcicie w imię Ojca i Syna i wiatru. To byłoby zupełnie nielogiczne, prawda? Więc jaka jest słabość? Tu dopiero to wychodzi takiego argumentowania. Pierwszy list do Tesaloniczan, 1:5-6. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym. A mógłby ten werset brzmieć, Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w mocy. Lub w Duchu i w Duchu Świętym. Te wersety brzmią zupełnie nielogicznie i nierozsądnie. Dlatego tu wychodzi dopiero słabość takiej argumentacji. Takiego pojmowania, że Duch Święty jest tylko jakąś bezosobową mocą, jakimś tchnieniem. Ewangelia Jana mówi nam o pocieszycielu, a pocieszać może tylko osoba. Ja, moc, nie może pocieszać, gdyż jest to tylko jakaś czynna moc wtedy. Dziejów Apostolskich w 16 rozdziale i wierszu 6 czytamy, że Duch Święty zabronił głosić słowo was. A więc Duch Święty musiał podjąć decyzję, musiał przemyśleć tę sprawę i podjął decyzję. I to jest atrybut osoby, nie jakiegoś tchnienia. Tchnienie nie myśli, tchnienie nie mogło podjąć decyzji, tchnienie nie mogło wydać rozkazu. Tak więc zarzut, że Duch Święty nie jest osobą, jest nielogiczny, niespójny i błędny. Chciałbym jeszcze naszą uwagę zwrócić na to, jakich określeń używa Biblia w stosunku do osoby Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego tym, którzy go proszą. To określenie święty najczęściej towarzyszy trzeciej osobie, a więc osobie Ducha Świętego. I głównym zadaniem Ducha Świętego jest dzieło uświęcenia. Duch Święty przyszedł, aby przekształcić, uświęcić naturę człowieka. Ponadto dlatego nazywa się Duchem Świętym, ponieważ jest Duchem Świętego Boga. I On oświeca, On zamieszkuje w sercach tych, którzy stali się własnością tego Świętego Boga. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Dlatego Bóg dał Ducha Świętego, aby ten proces uświęcenia cały czas w nas się odbywa. Dalej jest do Tesaloniczan powiada, który nam też daje Ducha swego świętego. Bóg wymaga od nas świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I dlatego potrzebujemy też Ducha Świętego, Jego obecności w naszym życiu, Jego działania w naszym życiu, abyśmy sprostali temu Bożemu wymogowi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. My z natury swej nie jesteśmy ludźmi świętymi. Świętymi nie umiemy być. Ciągle gniemy do grzechu. I dlatego potrzebujemy Ducha Świętego do uświęcania naszego grzesznego życia. Biblia używa zwrotu też Duch Boży. O tym już wielokrotnie tu dziś wspomniałem, mówiąc, że unosił się Duch Boży nad wodami, zaczyna się tak księga Genesis. Nie mówi się tu o jakimś duchu, ale o Bożym Duchu, który objawia samego Boga. A więc gdy Bóg chciał objawić swoją twórczą moc, tam Duch Boży dokonuje tego objawienia. Dlatego też Jezus Chrystus w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza w wierszu 20 nazwał Ducha Świętego palcem Bożym. Wystawiano zarzut Jezusowi, że jako to mocą czynią, powiada, jeśli ja to czynię, wyganiając demony palcem Bożym, to mówi o Duchu Świętym. Dalej apostoł Paweł powiada, nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego. A więc ta nazwa wskazuje na fakt szczególnej relacji Ducha Świętego względem Boga Ojca. Dalej, Duch Święty nazwany jest też Duchem Chrystusowym. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 9, jego druga część. Jeśli to Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest. A więc nie ma żadnej różnicy w Słowie Bożym między Duchem Chrystusowym a Duchem Świętym. Jest tylko jeden Duch, jeden też jest Bóg Ojciec, jeden Syn Boży. Ten Duch Święty ma wiele określeń charakteryzujących Jego poszczególne funkcje. Nazywany jest dlatego Duchem Chrystusowym, bo jest zesłany w imieniu Jezusa Chrystusa. 14 rozdział, ten dziś cytowany werset 26. Jest nazwany, jest zsyłany przez Chrystusa. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, od wiersza 32 do 33. Gdy ludzie nie wiedzieli, co dalej czynić, gdy byli tym wszystkim, co się stało w tej pięćdziesiątnicy, oszołomieni, wtedy apostoł Piotr powiedział im, że ten Jezus Chrystus posłał Ducha Świętego, tak jak to było obiecane w księdze Joela. Misją Ducha Świętego jest uwielbienie Jezusa Chrystusa. 16 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 14. Innym określeniem jest już też to wymieniane przeze mnie pocieszyciel, parakletos. A więc oznacza to przywołać do siebie w charakterze doradcy. I Duch Święty jest nam dany jako doradca. Słowo Boże powiada, no gdy nie wiemy, o co się modli, Duch Święty wspomaga nas. Gdy wezwani będziecie, gdy Słowo Boże powiada, Jezus powiada o prześladowaniach, gdy wezwani będziecie tłumaczyć się z wiary waszej, nie myślcie naprzód, co mówić, jaką mowę obrończą przygotować. Ale Duch Święty wtedy stawi się za was. On będzie mówił, on ma na mądrość, on ma na myśli. A więc tę rolę po niebowstąpieniu Jezusa Chrystusa przyjął tenże parakletos. Duch prawdy. Jan w 15 rozdziale 26 wierszu powiada, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, złoży świadectwo o mnie. Więc jest to ten, który przyszedł opowiedzieć nam o Bożej prawdzie, o prawdzie dotyczącej zbawienia, aby nam powiedzieć,
co to jest zbawienie. Abyśmy nie dali się komukolwiek oszukać, że zbawienie to jest coś bardzo skomplikowanego. Ale Duch Święty objawił prawdę o zbawieniu, mówiąc, że jest to takie proste. Jeśli kto uwierzy, zbawiony będzie. To łaska Boża objawiona w Duchu Świętym. I Duch Święty nam to objawił, że jest to takie proste. Chociaż ludzie to niezwykle zbawienie skomplikowali. Duch łaski. List do Hebrajczyków powiada, ducha łaski ktoś może zelżyć. 10 rozdział, wiersz 29. A księga proroka Zachariasza, 12 rozdział, wiersz 10 powiada, na mieszkańców Jeruzalemu wleję ducha łaski i błagania. To jest duch łaski, który został dany. Cała Ewangelia, wszystkie Ewangelie są przesiąknięte informacją, zwiastowaniem o Bożej łasce. I Duch Święty, jako Duch łaski udziela grzesznikowi, łaski też pokuty, że możemy pokutować z naszych grzechów, że możemy je wyznawać. To tylko dzięki Duchowi łaski to czynimy. Jako ludzie, które wiemy, nie chcemy się przyznawać do swoich grzechów i nie jesteśmy skłonni powiedzieć, ja jestem nie w porządku. Raczej wszystko zrobimy, by się bronić. Ewa w raju broniła się. Ona się tłumaczyła, że to winien jest jej mąż. A mąż powiedział, to ty jesteś Boże winien, że mi taką kobietę dałeś, tak? Każdy broni się. My nie jesteśmy skłonni przyznać się do swoich grzechów. Ale to łaska Ducha Świętego, to Duch łaski sprawia, że się przyznajemy i mówimy, tak, Panie, jestem grzesznikiem, a apostoł Paweł powiedział, najgorszym ze wszystkich. Już gorszego nie ma. Nieprawda. On nie był jeszcze tym najgorszym. Było wielu po nim gorszych. Myślę, że ja mógłbym o sobie też tak powiedzieć. Naprawdę każdy z nas tylko dzięki temu duchowi łaski może przyznać się do tej niepochlebnej prawdy, że jesteśmy grzesznikami. A to łaska Boża sprawiła. Łaska Ducha Świętego nas sprawiła. To Jezus Chrystus, który umarł na Golgocie, sprawił, że Duch łaski w sercu naszym zamieszkał. Tam wszystko zburzył, co było kamienne, twarde, co się nie chciało przyznać, że jest złe. Inne określenie to Duch życia. A więc ten Duch Boży był dawcą życia przez stworzenie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale wierszu 2 powiada, zakon Ducha, który daje życie Chrystusie Jezusie, uwolnił Cię. A więc On daje życie. A więc możemy go nazwać Duchem Życia. Jest to strumień życia Bożego, które wpływa na nas. I przezwycięża On to prawo, duchowe prawo grawitacji, jakim jest prawo grzechu. To prawo grzechu i śmierci, które skazywało nas na wieczną śmierć. On przełamuje to prawo, on jest dawcą życia i daje nam nowe życie. A więc on ożywia to, co jest śmiertelne. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. To Duch Święty będzie miał udział w naszym zmartwychwstaniu. To jego dzieło będzie nasze zmartwychwstanie w wieczności. Nasze zmartwychwstanie, gdy nadejdzie ten dzień, gdy Jezus Chrystus przyjdzie po swój kościół. On będzie autorem tego naszego chwalebnego zmartwychwstania. Przez Ducha swego, który mieszka w was, ożywi wasze śmiertelne ciało. To jest dzieło Ducha Świętego. Dobrze jest o tym. Dobrze jest o tym. On się nazywa też Duchem usynowienia. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Przez niego jesteśmy zaadoptowani do Bożej rodziny, otrzymując Bożą naturę. Dzięki Duchowi Świętemu możemy wyznawać, że Bóg jest naszym Ojcem. Możemy wołać Ojcze nasz, w tej modlitwie, której nauczył nas Jezus Chrystus. Duch Święty w Biblii jest przez przedstawionym wielu symbolom, które też określają jego charakter, jego działanie. On jest przedstawiony jako ogień. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. On jest ilustracją naszego oczyszczenia, naszej żarliwości i odwagi, naszego ognia, który się pali w nas, gdy Duch Święty wypełnia nasze życie, gdy osoba Ducha Świętego zajmuje się nami. Jeremiasz powiedział, że był to ogień, który palił go aż w jego kościach, że nie mógł zatrzymać poselstwa i musiał zwiastować Boże Słowo. On jest przedstawiony jako wiatr. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. A więc jest to życiodajne działanie Ducha Świętego w życiu Kościoła, w życiu nas, społeczności. To ten wiatr Ducha Świętego niesie przebudzenie, niesie falę nowego urodzenia, przebudzenia. Ten wiatr powodował wielkie przebudzenia, których świadkami mogliśmy być. Tych świadkami była historia ruchów przebudzeniowych. Jesteśmy świadkami działania tego Ducha Świętego i w czasach dzisiejszych. On jest przedstawiony też jako woda, a więc oczyszcza, odświeża, zaspokaja pragnienie. Słyszeliśmy w środę, we wtorek, to zwiastowanie. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije tę żywą wodę. A to mówił Jezus o Duchu Świętym, a więc jest on tą wodą życia dla nas, dla ludzi spragnionych, potrzebujących Boga. To wspaniały symbol. Woda, zaspokajający pragnienie. Jest jeszcze jeden bardzo ważny symbol, który chciałbym przypomnieć nam. Pieczęć. Biblia mówi, że Duch Święty zapieczętował każdego z nas wierzącego człowieka w Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, bo każdy dokument wtedy jest ważny, państwowy, notarialny, kiedy na nim jest postawiona pieczęć. Kiedy tam jest ta pieczęć przystawiona. I ta pieczęć ma swoją treść. I my mamy treść i znamy tę treść tej pieczęci. Ona brzmi, zna Pan swoich. I to jest wspaniałe, że tą pieczęcią Ducha Świętego jesteśmy zapieczętowani. Drugi list Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 19. To jest wasza pieczęć. Pamiętajcie, zna Pan tych, którzy są Jego. A więc jesteśmy zapieczętowani tą wspaniałą pieczęcią Ducha Świętego. A wtedy to jest wiarygodne. Każde pismo jest wiarygodne, gdy ma pieczęć. Gdy jesteś zapieczętowany Duchem Świętym, jesteś wiarygodnym dzieckiem Bożym. Dzieckiem wielkiego Boga, Stwórcy. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Duch Święty jest przedstawiony też często jako pole. Nie jako ostatnie namaszczenie przed śmiercią, ale jako namaszczenie Ducha Świętego do życia, do społeczności z Bogiem, do prezentacji życia w Bogu. Jest też taki materialny symbol Ducha Świętego, został nam pokazany jako gołębica. Jezus był chrzczony w Jordanie. Wtedy Duch Święty, czytamy, ukazał się postaci gołębicy. A to pewien symbol łagodności, piękna, miłości, pokoju, czystości, cichości. Niedaremnie wybrano jako symbol pokoju gołąbka. Ponieważ ma pewne cechy. Ja siebie nie znam się, nie jestem ornitologiem, nigdy nic nie czytałem na ten temat, próbowałem coś znaleźć na ten temat, nie udało mi się. Chciałem przekonać się, czy rzeczywiście ornitolodzy mają takie zdanie o gołąbkach, czy nie. Ale no coś w tym jest, co został wybrany jako symbol pokoju. Ale jeśli Duch Święty w taki sposób materialny został objawiony, to znaczy, że jest w tym zachowany pewien symbol, o którym warto pamiętać i wiedzieć. Dlatego Duch Święty buduje Kościół jako ciało Chrystusowe. Mieszka w Kościele i Duch Święty zachęca do działania. Kieruje działaniami przywódców Kościoła. Dlatego myślę, że dobrze jest modlić się o tę obecność osoby Ducha Świętego w naszym życiu. Ostatni werset, który chcę zacytować, mówi, że każdy grzech człowiekowi zostanie przebaczony oprócz grzechu, który będziemy popełniać przeciwko Duchowi Świętemu.
Ponieważ najcięższe głowy teologiczne nie ustaliły właściwie, który to jest grzech, dlatego bądźmy zawsze powściągliwi w ocenie, w komentarzach odnośnie osoby Ducha Świętego. Akceptujmy i tę osobę, ponieważ jest tak ważna. Biblia się zaczyna prezentacją Ducha Świętego i kończy. A więc jest bardzo ważną osobą boską w naszym życiu.